Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Znowu stajemy wobec wielkiej tajemnicy Pana Boga, która wyraża się też w Jego Słowie. Czytamy i przyglądamy się już parę dobrych lat Pismu Świętemu, pierwszym księgom Starego Testamentu i widzimy, że to Boże Słowo, choć powstało już wiele, wiele lat temu, czy zostało spisane, to jednak jest to Słowo, które ciągle do nas mówi. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że co nam to może dzisiaj powiedzieć ludziom XXI wieku, coś, co było spisane ponad 2,5 tysiąca lat temu. Czy to coś nam może mówić? Ale kiedy przyglądamy się i kiedy te teksty Starego Testamentu też zestawiamy z Nowym Testamentem, z dziełem Jezusa Chrystusa, to widzimy, że to Słowo ciągle jest aktualne, bo Bóg jest ciągle aktualny. To Słowo Boże się nie starzeje, bo Bóg się nie starzeje. To Słowo Boże się nie zmienia, bo Bóg się nie zmienia. Bo to Słowo Boże nie istnieje w próżni. To jest Słowo Boga. Boga, który nie przemija, który jest ciągle taki sam. I dlatego to Boże Słowo także ciągle do nas kierowane jest Słowem aktualnym. To nie jest coś, co przemija, co odchodzi, co traci swoją wartość i ważność. Jest to Słowo Boga. Dlatego ciągle możemy do tego Słowa Bożego wracać. I to nasze zatrzymywanie się nad tym Bożym Słowem to pokazuje, że tak jak Bóg nie przemija, nie przemija Jego Słowo. Słowo, które czasami nie jest łatwe. Nie tylko do zrozumienia, ale przede wszystkim do przyjęcia. Bo to tutaj wielokrotnie podkreślam, nie chodzi od razu czy w pierwszym rzędzie o to, byśmy to Słowo Boże rozumieli. Ale o to, by Boże Słowo nas przenikało, byśmy zmieniali nasze myślenie, nasze patrzenie. Byśmy nasiąkali tym Bożym Słowem, jak gąbka nasiąka wodą. Czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi o Piśmie Świętym, wielu przestaje czytać, bo proszę księdza, nie rozumiem. Ale taka postawa, odrzucam, bo nie rozumiem, pokazuje jedną rzecz, że to ja, że to tak naprawdę o mnie chodzi, bo ja nie rozumiem. Nie chodzi o słowo Pana Boga, że ja mam je przyjąć, że to istotniejsze jest właśnie Bóg i Jego Słowo, ale w takiej postawie nie czytam, bo nie rozumiem. Okazuje się, że chodzi o mnie, bo ja nie rozumiem, dlatego ja to słowo odrzucam. To ja decyduję. A tutaj chodzi o to, żeby to Słowo Boże przyjąć, tak jak mam przyjąć Boga. Z pełnym zaufaniem. Boga też nie rozumiem do końca. I też go nie zrozumiem, dopóki nie zobaczę go twarzą w twarz w niebie. Tak samo Bożego Słowa tutaj na ziemi do końca nie zrozumiem, bo to jest Słowo Boga, to nie jest ludzkie Słowo. Ale to, że Pana Boga nie rozumiem, to co napisał ksiądz Twardowski, za wielki Pan Bóg, żeby wszedł do głowy, nie oznacza, że ja Pana Boga odrzucam. Czasami są ludzie, którzy odrzucają Pana Boga, bo go nie rozumieją. Nie są w stanie pojąć tego Pana Boga do końca, ale kiedy pojmuję coś do końca, to zaczynam nad tym panować. Jak człowiek poznaje różne prawa rządzące tym światem, zaczyna nad tym światem coraz bardziej panować, bo wie, jakie mechanizmy nim kierują, jakie prawa regulują różne procesy zachodzące w tym świecie. Kiedy to poznaję, mogę nad tym panować. Boga nie jestem w stanie poznać do końca, bo nie jestem w stanie panować nad Bogiem, to Bóg panuje nade mną. I tak samo z tym Bożym Słowem. I w czasie naszego ostatniego spotkania przyglądaliśmy się czwartemu rozdziałowi Księgi Liczb, księgi, której hebrajski tytuł znaczy dokładnie na pustyni. I zwróciliśmy uwagę na to, że Mojżesz w imieniu Pana Boga liczy Lewitów, liczy Kehatytów, Gerszonitów, Merarytów, bo Lewici mają określone zadanie wobec sprzętów, namiotu spotkania. Wszystko, jak powiedzieliśmy, ma być uporządkowane. Każdy z nich, bo przecież też słyszeliśmy i pamiętamy pewnie, niektórzy przenosili z miejsca na miejsce takie rzeczy jak świecznik, prawda, czyli menora, inne sprzęty, kadzielnice, takie bardzo ważne sprzęty. Z kolei Meraryci przenosili tylko stelaż, jakieś deski, drągi, prawda, drewniane, na których rozpinano namiot spotkania, ale to też było ważne. Odnieśliśmy to do wspólnoty Kościoła, gdzie nie wszyscy są papieżami, biskupami, apostołami, nie wszyscy mają zdolność czynienia cudów i tak dalej, ale każdy ma swoje miejsce, tak jak w organizmie. W organizmie każdy członek ma swoje miejsce, jest potrzebny organizmowi. Kiedy jeden członek choruje, tak naprawdę cierpi całe ciało. To spis tych lewitów jasno pokazuje, ale też chodzi o to, że Bóg to wszystko rzeczywiście porządkuje. Że nawet takie rzeczy, kto może co przenosić, kiedy i tak dalej, że to wszystko jest uporządkowane, że to nie jest jakaś, użyjmy takiego prostego słowa, prowizorka, ale to wszystko ma swoje miejsce. I od tego takiego zewnętrznego uporządkowania przechodzimy w 5 rozdziale do takiego wewnętrznego uporządkowania. W tym sensie, że o ile na początku, w tych pierwszych rozdziałach Księgi Liczby była mowa o takim zewnętrznym porządku, teraz przechodzimy do części, która mówi o takich wewnętrznych rzeczach. I w początku 5 rozdziału czytamy takie słowa. Pan rzekł do Mojżesza: rozkaż Izraelitom, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, cierpiących na wycieki oraz tych, którzy stali się nieczyści przez kontakt ze zwłokami. Usuniecie poza obóz zarówno mężczyznę, jak i kobietę, aby nie zanieczyszczali obozu, w którym ja mieszkam pośród was. Izraelici wykonali rozkaz i usunęli ich z obozu. Synowie Izraela postąpili tak, jak Pan powiedział do Mojżesza. Obóz był święty z jednego powodu. W środku tego obozu był rozbity namiot spotkania. W tym namiocie była Arka Przymierza. I to sprawiało, że cały obóz był święty, czyli należący do Boga. I dlatego Bóg też, pierwsze słowa, Pan rzekł do Mojżesza, Bóg też określa, kto może w tym obozie przebywać. Oczywiście pamiętamy jeszcze z Księgi Kapłańskiej, że osoby zaciągające jakąś nieczystość, która wykluczała ich z modlitwy, mogli przejść różne rytuały oczyszczenia, by znowu wrócić do wspólnoty. Nie będziemy tutaj tego przywoływać, ale to też ważne, żebyśmy mieli w pamięci, że tu nie chodzi o jakieś stałe wyłączenie, że już na zawsze, że takie osoby nie mają możliwości powrotu do wspólnoty, do tego, by mieszkać w obozie. Ale pamiętamy chociażby z Nowego Testamentu, kiedy trędowaci właśnie byli wyłączeni, mieszkali gdzieś tam poza miastami, poza miejscowościami, z daleka mogli zwracać się do osób, by nie doszło do zakażenia itd., itd. Ale z drugiej strony, kiedy trędowaty został uzdrowiony, to znowu przywołajmy właśnie sceny z Nowego Testamentu. Jezus mówi, idź, pokaż się kapłanowi na świadectwo dla niej. Chodzi o to, że kiedy następowało uzdrowienie z trądu, trzeba było iść do kapłana, który weryfikował, czy rzeczywiście dokonało się uzdrowienie z trądu. Składano ofiarę, ta osoba uzdrowiona składała ofiarę określoną, w zależności od stanu majątkowego też, od możliwości, i kapłan przywracał taką osobę do wspólnoty. I tutaj to wyłączenie z obozu, że ktoś ma być poza obozem, właśnie chodzi o to, że do momentu, kiedy dana osoba będzie mogła wrócić, dokonać jakiegoś rytuału oczyszczenia, by móc wrócić do wspólnoty. Ale to pokazuje tutaj też jedną ważną rzecz, że chodzi o takie wewnętrzne nastawienie, że tutaj Bóg nie tylko tak zewnętrznie porządkuje swój naród, ale też chodzi o takie wewnętrzne nastawienie, wewnętrzną czystość. Oczywiście Jezus łamie pewne rzeczy, tak jak na przykład z tym dotknięciem zwłok. Jezus dotyka zwłok, bierze na siebie naszą ludzką nieczystość. Pokazuje, że On jest większy od tego, On może to wziąć, On nad tym panuje, bo jest Bogiem. I dlatego Jezus łamie takie rzeczy, ale one rzeczywiście są ważne, by o tym też pamiętać. Dzisiaj nie mamy w Kościele takich przepisów, że na przykład za dotykanie zwłok ktoś jest nieczysty i tak dalej, ale ciągle mamy też to wewnętrzne nastawienie. To, co Jezus powie, nawracajcie się, zmieniajcie swoje myślenie, swoje patrzenie, swoje serce, wnętrze, bo Jezus też powie na innym miejscu, że z ludzkiego serca wychodzi zło. Tam rodzi się pożądliwość, zazdrość i tak dalej. Z ludzkiego serca, z wnętrza. Nie to, co wchodzi do człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. Ale ta nieczystość też jest ważna tutaj, nie tylko w kontekście seksualnym oczywiście, ale nieczystość w tym sensie, że jest grzech, który mnie od Boga oddziela, który utrudnia moje spotkanie z Panem Bogiem. Grzech, który sprawia, że ja przed Panem Bogiem się chowam, tak jak pierwsi ludzie. Dlatego właśnie to wezwanie do tej czystości także wewnętrznej. Nie tylko, żeby na zewnątrz wszystko było w porządku, poukładane, ale także tutaj znowu trzeba przywołać słowa Jezusa, który odwołuje się do proroka Izajasza. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode mnie. Na zewnątrz niby wszystko gra w porządku. Czasami sami siebie na tym łapiemy, że przestrzegamy różnych praw zewnętrznych, jesteśmy na mszy świętej, modlimy się, ale czasami w tym przypominamy faryzeuszy, którzy też na zewnątrz wszystko robili. A Jezus mówi o nich, że wasze wnętrza pełne zdzierstwa, niegodziwości. Jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz wszystko gra, a w środku pełne zgnilizny. Tutaj musi rzeczywiście współgrać to, co w środku, w naszym sercu, z tym, co na zewnątrz. By to nie było właśnie, tak jak Jezus wyrzuca faryzeuszom uczony w piśmie, żeby się ludziom pokazać, żeby na zewnątrz wszystko było w porządku, a w środku wygląda to całkiem, całkiem inaczej. Dlatego Bóg od tych zewnętrznych rzeczy idzie w głąb, by także dotykało to ludzkiego serca, by to ludzkie serce było przemienione, by ta czystość, taki pewien ład, harmonia nie dotyczyły tylko tych zewnętrznych rzeczy, jakiegoś zewnętrznego porządku, ale także ludzkiego wnętrza. Dlatego Bóg mówi o tym wyłączeniu, aby nie zanieczyszczali obozu, jak słyszeliśmy. Czyli nie umniejszali od tej ludzkiej strony świętości narodu, narodu wybranego, świętości tego miejsca, w którym jest namiot spotkania. Bo grzech rzeczywiście psuje, niszczy, zanieczyszcza. Nie tylko daną osobę, która to czyni, ale także to, co jest wokół niej. Bo grzech nigdy nie jest prywatną sprawą danego człowieka. To, co jest w jego wnętrzu, nigdy nie jest prywatną sprawą człowieka. To znowu wracamy do tego obrazu, że Kościół to organizm, także naród wybrany to była wspólnota, organizm. Jeżeli choruje jeden członek, całe ciało jest chore. Mój grzech, moja nieczystość to nie jest tylko moja prywatna sprawa. Dzisiaj czasami idziemy w tę stronę, kto się ma wtrącać w moje życie, w to, jaki ja jestem, co ja wybieram, co decyduję. Ja sam decyduję, ja sam wybieram, ja sam określam. Ale to nie jest to, o co chodzi Panu Bogu. Nikt z nas nie jest w Kościele samotną wyspą. Dlatego mój grzech to nie jest moja prywatna sprawa. Dlatego mój grzech ma wpływ na Kościół. Dlatego ci, którzy zaciągają nieczystość rytualną, zanieczyszczają cały obóz. Ich nieczystość dotyka całej wspólnoty, bo to nie jest ich prywatna sprawa. Widzimy więc, że znowu ten tekst Księgi Liczb, choć sprzed wielu, wielu lat, dotyka czegoś bardzo istotnego, bardzo ważnego. Choć zmieniają się pewne takie zewnętrzne rzeczy, przepisy, ale istota, o co chodzi, jest ciągle taka sama. Chodzi o moje wnętrze, o to, co rodzi się w moim wnętrzu. Chodzi o to, że mój grzech, moja nieczystość nie jest moją prywatną sprawą. Wpływa na tę wspólnotę, którą jest Kościół. Dlatego mamy w Kościele sakramenty, zwłaszcza spowiedź, czyli taki powrót do tej czystości. Mamy taki czas jak chociażby Wielki Post, kiedy jest czas nawrócenia, zmiany mojego serca, mojego wnętrza. Kiedy Bóg, wzywając do postu, mówi przede wszystkim właśnie o nawróceniu serca. Nie tylko takim zewnętrznym poście, że ja czegoś nie jem, to też jest ważne, ale to ma prowadzić do zmiany mojego serca, mojego wnętrza. W czasie naszego następnego spotkania zajmiemy się kolejną taką rzeczą, która wpływa też na podejście do Pana Boga. To będzie mowa o zwrocie rzeczy, które są nieprawnie posiadane i mam nadzieję, że też przejdziemy do kolejnego fragmentu mówiącego o wątpliwościach co do wierności żony, ale to już w naszym następnym spotkaniu. Szczęść Boże!